Bardzo, bardzo, bardzo. Jak tam słychać? Wszystko powłączałem? Jest? Chcę was bardzo serdecznie przeprosić za to, że muszę przerwać tą przerwę. Naprawdę nie przyjechałem tutaj po to, żeby was wkurzyć. Nie przyjechałem po to, żeby was wkurzyć, ale generalnie wkurzam facetów. Wkurzam facetów. Mówię wam, nie lubią faceci za bardzo tego, co mówię. Wiecie, czemu nie lubią? No bo na początku ich tak właśnie trochę rozmiękczę, nie? Jest fajnie, ale potem wchodzę trochę w głębiej. Dlaczego mnie nie lubią? Dlaczego? Oczywiście to za duże słowo, że nie lubią. No, nie lubią tego, co mówię. Nie lubią być tak konfrontowani. Nikt nie lubi z nas tego, jak nas z takiej bezpiecznej przystani ktoś wypchnie, prawda? Już jakoś się ułożyliśmy, okopaliśmy jako faceci, jakąś drogą idziemy. Ale generalnie, jeżeli widzimy rzeczy słabe, złe, trudne w kościołach, w rodzinach, w małżeństwach, to taki człowiek jak ja ma naprawdę odwagę i robię to. Patrzę facetom prosto w oczy i mówię im, największy problem siedzi tutaj. To, że jest taka mizeria i miernota w kościele, jeżeli jest, a w wielu jest. Nie wszyscy musicie znać moją służbę. Pastor mnie sprawdził, przeżyłem ten proces inwigilacji. Przecież nie zaprosi jakiegoś zielonoświątkowca do uznanego kościoła baptystycznego. To jest oczywiste, no mądry człowiek tak nie zrobi. Prawda? Macie mądrego pastora. Tak. Już nie mówiłem, że prezbiter naczelny waszego kościoła to też mój kolega. No, po co aż tak daleko, prawda? Tak, byłby krótszy proces. On mi tam mówi, że coś tam w Radzie Kościoła robi tego. Mówię, dobra, niech robi, nie? Także taka dziwna jest ta moja służba. Rzeczywiście usługuję od samego początku, jak się nawróciłem. I też z dużą radością. Nie wiem, czy to nie jest koniec mojego usługiwania, ale powiem to, dlaczego mam nie powiedzieć wam. Mówię, że chcę być bardziej szczery niż poprawny, niż ładny przed wami. Tak rozumiem męskość. Usługuję w kościołach katolickich. Księża, proboszczowie mnie zapraszają. Ja się im dziwię w ogóle, co oni robią. A i teraz że ja widzę tą minę. Uwielbiam ten moment. Ale bracia, ale możemy o tym porozmawiać. Nie boję się tego. Kiedyś się bałem. Bardzo się bałem. Pamiętam pierwsze moje zaproszenie. Proboszcza w parafii obok, największej, takiego dziekana, na niego mówimy, ponieważ ma wszystkie parafie pod sobą. I siedzę przy tym swoim biurku, w tym swoim gabineciku. Wiem, że ja tam nie pójdę. W życiu ja tam nie pójdę. Przecież oni tam te wszystkie mają, chocki, klocki, że ja tam będę teraz musiał klękać, żegnać się, robić różne tam figury geometryczne. Nie jestem w tym aż taki dobry. Przecież ja tego nie mogę robić. Nie mogę robić czegokolwiek wbrew sobie, tak? Swemu sumieniu, poznaniu. To będzie naprawdę złe. A z drugiej strony, czy myślicie? Nie ma też tego we mnie, nie odkrywam. Ja nie chcę wprowadzać żadnego zamieszania między nich. Facet tak rozumie swoje życie, tak go nauczono i tak prowadzi kościół. I zaprasza mnie i co teraz ja będę wprowadzał taki element zamieszania? Zaufał mi. Konsternacji, wszystkie ślepia będą we mnie wpatrzone, a ja będę zachowywał się jak taki buc ostentacyjnie. Oni mają swoją pobożność. Cokolwiek o niej nie powiemy, wierzę, że ktoś taki jak apostoł Paweł też to zauważał i umiał uszanować. I odpowiednio do tych ludzi przemawiać. Chciałbym ich pozyskać, a nie na wejściu pokazać swoją lepszość czy wyższość. Możecie to ocenić, nie boję się tego. Tak rozumiem swoje życie i służbę. Telefon. Wiecie, kto dzwoni? On. To jak, pastorze? Dzisiaj jest nabożeństwo, czy tam msza, tak? Liczymy na to, że pastor przyjdzie i to wszystko, nie? No ale tak, no tak, dziękuję za zaproszenie, no ale ja mam tutaj pogrzeb, tu ślub, tu rozmowę duszpasterską, tam jeszcze żona, dzieci. No wie, proboszcz, ile to jest pracy. O, no tak, wiem. A szkoda, no naprawdę szkoda, bo liczyliśmy na to, że będzie się pastor dzielił z wiernymi Bożym Słowem. No, ale to się da wszystko pogodzić i... Zepnę się, proboszczu, i da się, przyjdę, zrobię. Mówię, co ja mam zrobić teraz, jak się zachować? Możecie to oceniać i nawet do tego zachęcam. Róbcie to. Pierwsze, co zrobiłem, poszedłem do księgarni Świętego Jacka, kupiłem koloratkę. I ja im pokażę, że ja się umiem zachować. Wchodzę tam, a tam pastor ewangelicki czeka. W koszuli i w krawacie. Patrzy na mnie. A pastorzy, wy też używacie koloratek? Oczywiście. Nie, człowiek musi się różnie zachowywać w życiu, nie? Między poganami jak poganin. Wcześniej pojechałem po bandzie, wiem. Między Żydami jak Żyd, nie? Między Grekami jak Grek. On nie wie, czy ja żartuję, czy ja mówię poważnie. A mi na tym zależało, żeby tak myślał. Ja też mogłem. No mógł pastor. No i jak ja się teraz czuję? Mówię, no współczuję. Dużo takich historii, dużo dygresji, ale robię takie rzeczy, usługuję. Okazało się, że nabożeństwo, msza, to specjalnie przygotowana msza. Nie było nic z tych rzeczy liturgicznych. Przygotowano 3 pieśni, które my śpiewamy w naszym zborze, żeby się czuł tam dobrze. Poprowadzona tylko jedna modlitwa, którą też się modlimy w naszym kościele, Ojcze Nasz. I pastor ksiądz wyszedł, powiedział, chcę was przedstawić mojego kolegę pastora z Zamiedzy. To jest nauczyciel Bożego Słowa. Na co dzień się widujemy, znamy. Chcę, żebyście go poznali. Przypominam, że mottem dzisiejszego naszego zgromadzenia Kościół pękał w szwach. Są słowa Chrystus jedynym fundamentem. Konspekcik do kieszeni. Przypowieść, którą znacie o 2 fundamentach, tak? Budowaniu na skalę. Kazanko szczeliłem. Wiernych do rozmowy z Panem Bogiem wezwałem. Było genialnie. Szybko się nauczyłem, jak należy przemawiać w kościołach katolickich. Zawsze denerwowało mnie, że ksiądz tak mówi. Witam serdecznie, braci. Będziemy dzisiaj czytać z księgi proroka Izajasza. Znacie to, prawda? Ja myślałem, że oni tak po prostu muszą mówić. Nic z tego. Jeżeli styl jest gotycki, neogotycki, ten, wiecie, kolumnowy, ten z tymi gankami, to głos szaleje. I zacząłem głosić jak kaznodzieja i nagle nie wiedziałem, co się dzieje, bo głos w ogóle nie zdążył wrócić do mnie. A ja już wysłałem następny komunikat. I szybko zwolniłem. Tak jak się rozpędziłem, tak szybko musiałem zwolnić, bo zrozumiałem, że jeżeli oni mają coś zrozumieć, to muszę zwolnić. I dlatego w takim dostojeństwie i tak wolno się przemawia w tych kościołach. To jest sprawa akustyki. Przemawiam u baptystów, przemawiam u chrystusowych, których bardzo lubię, u wolnych chrześcijan. Tych kościołów jest naprawdę wiele. Najfajniejsze jest, że spotykam wszędzie tam ludzi, którzy kochają Chrystusa, kochają Jego Słowo i chcą czegoś więcej w swoim życiu. Jeżdżę na różne spotkania, takie organizowane dla mężczyzn. Jestem, jak pastor to zauważył, w takiej ciekawej organizacji Instytut Rozwoju Mężczyzny. Zachęcam was do znalezienia tego w internecie. Wiele ciekawych materiałów, konferencji, które się dzieją, wiele ciekawych podstron, webinarów, kursów internetowych, po to, żeby troszeczkę wejść głębiej i zacząć pracować nad swoją męskością w sposób intencjonalny. Czyli nie to, co charakteryzuje zielonoświątkowców, tak? 2 słowa, jeżeli na pewno możecie je jakoś charakteryzować, to improwizacja i spontaniczność. Ale tu byście się mylili. Kościół się pod tym względem bardzo zmienił przez ostatnie lata. Ludzie się wyedukowali. Mamy niesamowitą liczbę doktorów, nawet profesorów już w naszym kościele. Szok, jaką przeszliśmy drogę. Są naprawdę niesamowici w swojej merytoryczności, w swoim poukładaniu, w swojej analizie, aż po prostu człowiek jest zatrwożony, jak pojedzie na taką konferencję pastorską, co to się porobiło. Dobre rzeczy. To są rzeczy na te czasy. Nie wyobrażam sobie, żeby miało być inaczej. To jest też taki ciąg i otwartość na zmianę, na podnoszenie swoich kwalifikacji, gotowość do rozszerzania siebie. To wszystko możemy wpakować do tego jednego worka, który się nazywa uczniostwo. Ciekawe, jaka jest twoja ścieżka codziennego, osobistego rozwoju. Czy myślisz, że to się jakoś stanie? Myślisz, że to się przez przypadek albo przy okazji stanie, że będziesz lepszym człowiekiem? Wiem, o czym mówię, tak kiedyś myślałem. A dzisiaj mam bardzo konkretny plan osobistego rozwoju. Jak chcecie go poznać, chętnie o nim powiem. I tak jak już powiedziałem, z premedytacją, w sposób zaplanowany, intencjonalny, codziennie robię 5 konkretnych rzeczy. Nie powiem co, żeby was zaciekawić. O, to jest jeden z punktów bardzo ważnych w moim życiu. Bardzo ważny. Ale za tym kryje się coś poważnego, naprawdę. Nie tylko pedałowanie. Bo widzę, że w tym względzie improwizacja nie pomaga, tylko sprowadza w dół. Zachęcam cię do tego, drogi mężczyzno. Bądź człowiekiem księgi. To jest też ważny punkt w moim życiu. Księgi, która uratuje ciebie, wypchnie na wyższy poziom. Bądź. Prorok Jeremiasz mówi, ilekroć te słowa pojawiały się, były mi jak balsam. Ciekawe, gdyby dzisiaj na tym miejscu zrobić taką ankietę, gdybyśmy mieli się rzeczywiście wypowiedzieć, kto ma plan codziennego naprawdę zatrzymania się przy Bożym Słowie. Ja nie mówię już nawet, że to musi być studium dogłębne. Wiemy to, nawet gdy tego nie zdefiniowali, że wszystko to, co jest żywe, by przeżyło, trzeba karmić. Wiemy to. Stosujemy tą ponadczasową zasadę w naszym życiu, w wielu dziedzinach naszego życia. A jakoś tutaj jednak wolimy liczyć na cud. Ludzie, których podziwiamy, ja takich w życiu mam, są dla nas autorytetami, mam. Niestety, nie gniewajcie się, ale nie jest to tylko Pan Jezus Chrystus. Ponieważ widzę tą zależność w Biblii. Ludzie, którzy chcieli powiedzieć o sobie sługami Bożymi jesteśmy, umieli poddać się pod autorytet i umieli służyć ludziom. Nie wystarczy tylko powiedzieć, ja wiem, Bóg wie i to wystarczy. My jesteśmy przez ludzi stale weryfikowani, ponieważ to jest jego podstawowy sposób rozciągania nas i kształtowania na obraz swojego Syna. Robi to przez słowo, robi to przez innych ludzi, stąd jego niezwykły plan, majstersztyk Kościół. Jeżeli masz takich ludzi, którzy cię irytują, deptają ci po piętach, zachodzą ci za skórę, mówię ci, to jest ryzykowna droga, by ich przeklinać. Proszę cię, zmień kierunek, ponieważ właśnie tych ludzi Bóg może używać i chce używać po to, żebyś ty się zmienił. To, co z tym zrobisz, to jest test. Jeżeli cię wciąż tylko irytują, wciąż ich odpychasz, gromisz, karcisz, napominasz, przeklinasz, to może walczysz z Bożą wolą w swoim życiu, a to jest sprawa już bardzo niebezpieczna. I kiedy mówisz, Panie, zabierz ich, nie chcę tego, to może tak naprawdę modlisz się, ja nie chcę być jak Twój Syn. Kiedy nie stać się na to, żeby codziennie rano, ja się nie upieram przy porze dnia, ale żeby każdego dnia nakarmić swoją wiarę, nowego człowieka, który jest w tobie, a tylko w jeden sposób można go nakarmić, w ten, to może tak naprawdę jesteś na tyle dumny i pyszny, że mówisz, Boże, ja nie chcę zmian w swoim życiu. Taki jestem, takiego mnie masz i się ciesz. A to nie jest Boży plan dla twojego życia i dla mojego. Mogę ci to szybko udowodnić, że nie jesteś jeszcze jak jego syn. Ale nie muszę, prawda? Jeżeli troszeczkę tylko mamy takiej samokrytyki, trzeźwego myślenia, już nawet nie będę się odnosił do pokory, to wiemy, że nie jesteśmy jeszcze jak jego syn. To znaczy, że trzeba coś zmienić w naszym życiu. To znaczy, że trzeba się podciągnąć w wielu dziedzinach w życiu. Można. Czy miłość nie może być na wyższym poziomie w twoim życiu? Ale myślisz, że jak to przyjdzie? Dam taki przykład. To jest przykład mojego intencjonalnego działania. Gdybyście wzięli moją komórkę, to byście zauważyli na przykład taką rzecz. Naprawdę wiem, może jeszcze nie rozkminiłeś tego urządzenia, mi też nie jest łatwo, nie lubię takich rzeczy, ale jak przyszedłem do kościoła, który zaczął się dynamicznie rozwijać i przyszło do niego sporo ludzi, to musieliśmy cały rok poświęcić na rozkminienie takich dwóch słów jak struktury i procedury. Co chwilę musiałem wybiegać do ubikacji, bo nie mogłem tego znieść. To jest ta sfera życia, której najbardziej nie cierpię. Trzeba było nam struktur, trzeba było procedur, trzeba nam było narzędzi. I pracowaliśmy cały rok na tym. To się stało wtedy, kiedy właśnie wybudowaliśmy nowy obiekt, kiedy uruchomiliśmy wiele nowych służb. Tak trzeba. To jest uczniostwo. Jesteśmy cały czas w szkole. To jak odpalicie moją komórkę, to zauważycie, że rano pojawi się komunikat z pytaniem, komu dzisiaj pomożesz? Pink, budzę się rano. Komu dzisiaj pomożesz? A wieczorem, przed snem, silny komunikat, pink, komu dzisiaj pomogłeś? Wiele? Sam na siebie nakładam pewną dyscyplinę, bo odkryłem, że to jest w Biblii. Jeśli byśmy czytali pod tym kątem księgę Przypowieści Salomona, to dyscyplina jest podniesiona do takiej rangi, że pokazuje, że ona jest naszym życiem. Czytajcie, to w okolicach 4 rozdziału są te myśli. Bo gdyby nie ona, potknąłbym się i źle bym skończył w moim życiu. Tam jest mowa o bardzo głębokim upadku. I to jest to, co dzieje się w życiu nas, mężczyzn. Nie mamy takich ping. Będzie jedna konferencja, a potem będzie rok posłuchy, tak? Ja to odkryłem. I odkryłem, że nie posuwałem się do przodu. A pragnąłem wielkich rzeczy w swoim życiu. No ale w tym stanie, w którym byłem, jeśli Bóg zezwoliłby mi, popchnąłby mnie dalej, zaprosił do głębszego usługiwania, co by się stało? Co by się stało ze mną przede wszystkim? Co by się stało z ludźmi, którym bym służył? A upadek jego był wielki. Bo droga do rzeczy wielkich, większych w Biblii, dobrze o tym wiecie, prowadzi przez wierność w rzeczach małych. I jeżeli o czymś mógłbym z wami rozmawiać, to może by trzeba było zrobić całą odrębną konferencję. To trzeba by nam było pomyśleć o tym, co to znaczy droga przez wierność w rzeczach małych. I wtedy chętnie zaprosiłbym tutaj moją żonę, bo ona jest wiarygodnym świadkiem tego, co z takiego ktośa jak ja Bóg przez lata uczynił. Bo zrozumiałem, że dyscyplina i działania intencjonalne w moim życiu są ważne. Drodzy mężczyźni, my się tutaj rozsypujemy. Myślimy po prostu, że jakoś to będzie. Powierzyliśmy wszystko w ręce Boga i jakoś to będzie. I jest jakoś. Naprawdę cię to jakoś zadowala? Mnie nie zadowalała. Mijały całe lata w moim życiu. I odkrywałem, że kręcę się w kółko. Biblia, ludzie, których Bóg dopuszcza do naszego życia, dziękuj za nich Bogu. I okoliczności. Zapewne tych rzeczy, tych narzędzi w ręku Boga jest więcej, ale skupiam się na tych trzech dzisiaj. I okoliczności, w które Bóg cię wprowadza. Jeśli to nie zadziała, Jeżeli nie uda się Bogu zwrócić Twojej uwagi na słowo, jeżeli odrzucisz ludzi, a to się zdarza, Salomon też o tym mówi, że niektórzy wybierają drogę odludków. Macie takich rysiów w kościele? Takich dzisiów? Po prostu są wyalienowani. Wyzuci z kontekstu. Ja takich miałem. Byli na ręcie, byli starymi kawalerami i cały czas nam narzekali, że my za mało się modlimy, za mało ewangelizujemy, za mało czytamy Biblię, a oni nie musieli zrobić niczego, bo mieszkali, mimo że mieli po 50-60 lat w pokoiku u mamy i mama jeszcze wszystko wyprała i mama pokoik posprzątała i mama obiadzik ugotowała. A renta zawsze była na czas do odbioru na poczcie. A jak facet nowocześniejszy, to na koncie internetowym. Mam nadzieję, że rozumiecie, o czym chcę wam powiedzieć. Taki człowiek nie był w stanie nas zrozumieć, naszych walk, naszego życia. Naszego zmagania w tej wielowątkowości naszego życia. Boże Słowo. Stocz walkę o swoją męskość, o swoje życie. Boże Słowo, w żaden sposób nie ma drugiej takiej siły mocy, żeby Bóg ciebie i mnie kształtował. Tam są wyzwania, tam są obietnice, tam są bardzo konkretne przykłady, tam są wzorce, tam są zasady. Kiedy jeżdżę na te wszystkie eventy i spływy, szczególnie z ludźmi ze środowisk, nazwę je z kościołów historycznych, to zauważyłem, o dwóch rzeczach muszę mówić, bo oni są w szoku, kiedy taki pastor pojawia się na spływie, który jest organizowany przez księdza parafii Tarnowo Podgórne na przykład. Taką miałem sytuację. I się okazało, że jestem jedynym niekatolikiem na tym spływie. Oczywiście cała procedura, upewniłem się, że ksiądz na pewno chce, żebym tam przyjechał. Bo ja nie chcę mu tam wprowadzać zamieszania. Sobie wyobrażacie? Organizuję spływ i nagle widzę, że na liście jest ksiądz ze swoją żoną i córkami. Nie, przesadziłem, wiem, że przesadziłem. Specjalnie to powiedziałem. Myślałem sobie, ożywi się ktoś tutaj. Ksiądz i zastęp sióstr miłosierdzia Bożego. Bym był w szoku, prawda? Jako organizator i wiedział, że tam pojawią wszyscy, cała ekipa zborowników. Wyobrażałem sobie, w jakiej skórze on jest. Ale to się stało przez ich błąd. Bo nie napisali, że to jest spływ parafialny, tylko była lista, można się było wpisywać przez internet. Wpisałem się, bo ten termin mi najbardziej pasował. Tym się kierowałem, terminem. Fajnie, wszystko już zapłacone, termin zaklepany. Jechałem tam ze swoją córką, tygodniowy spływ. I nagle telefony się rozdzwoniły. Panika. Ale pastor się zapisał na ten spływ? No naprawdę się zapisałem, przecież taki termin, wszystko tam było. No ale to jest spływ parafialny, Tarnowa Podgórnego. Mówię, ale gdzie to jest napisane? Pokażcie mi na tej stronie. To jest spływ przez organizację wielką organizowany. Każdy może tam na ten spływ pojechać. Tam nie ma żadnej zmianki. Rzeczywiście, ojejku, nie? Co teraz? Mówię, ja mogę zrezygnować. Nie, proszę nie rezygnować, nie? No i takie przepychanki. No i dobra. I sobie wyobrażacie mój wypoczynek na tym spływie. Dowiedzieli się, ledwie przekroczyłem próg tego spływu i wszyscy już, szczęść Boże, chwała Bogu, witamy księdza pastora na tym spływie, nie? Ciekawe przygody, mówię wam. Wiedziałem, że teraz to już będzie tylko gorzej, nie? I każdej chwili próbowałem gdzieś tam pójść, a ja na te spływy jeżdżę, żeby, wiecie, mieć trochę świętego spokoju. Żeby poobcować z przyrodą, ze swoją córką, z synem, jeśli jadę, robię to zamiennie. Usiąść gdzieś na jakimś pniaku, gdzieś pójść do lasu, przy ognisku posiedzieć i mieć trochę ciszy. Bo na co dzień jej po prostu nie mam. I tylko gdzieś się przesiadałem, zaraz jakiś Wojtuś, nie? Pastorze, a można na chwileczkę, nie? Bo ja chciałbym zapytać o te różnice, nie? Boże. Najlepsze pytanie, które można mi zadać. Uwielbiam je. No bo tam chyba jakieś są, nie? Z tego, co słyszałem. I wiecie, dawałem się w to wciągnąć, dawałem. Do pewnego momentu, stop, ja to po prostu to jest jakieś szaleństwo, nie? I za każdym razem, jakbyście zobaczyli zdjęcia z tego spływu mamie, to jest jakaś przerwa na siusiu, na brzegu, a ja na przerwie przy kajaku, kapoczek pod głową i już po prostu tak, zauważyłem, że wtedy do mnie nie podchodzą i mnie nie budzą, żeby ze mną porozmawiać i zadać to kluczowe pytanie o różnicę. Mówię, Boże, ja muszę jakoś z nimi rozmawiać. I wiecie, co zauważyłem? Dwie rzeczy Bóg zwrócił na moją uwagę na to. I o nich już tylko rozmawiałem. Jak mi zadali to pytanie, to się upewniłem. Chętnie odpowiem, ale czy mogę to zrobić po swojemu? Ale oczywiście, pastorze. No i robiłem to po swojemu. Dwie rzeczy, bracia. I to nie chroni nas. To, że jesteśmy baptystami czy zielonoświątkowcami, to nas nie chroni. Po pierwsze, zauważyłem, że oni nie rozumieją, co to znaczy nowe życie w Panu Jezusie Chrystusie. Dla nich przyjąć Jezusa nie znaczy to samo, co dla nas. Są pewni, że przyjęli Jezusa. Właściwie co niedzielę Go przyjmują. I jeżeli to tłumaczyłem, to widziałem, jak zbierają po ziemi swoje zęby. Ale jak? Jak, pastorze? Mówię, tak. I to jest druga rzecz. Ponieważ tak opisuje to Słowo Boże. Biblia. Biblia, no jest Biblia rzeczywiście. Nie mają jej mężczyźni w ręku. To zauważyłem. Nie mamy instrukcji na co dzień. Nie żyjemy instrukcją. Improwizujemy. Myślimy, że się uda. Nic się nie uda. To nie jest jak z Cejrowskim. Znacie tego Wojtka na pewno, chociażby z telewizji. On zawsze mówił, uda są dwa. Zawsze są dwa. Albo się uda, albo się nie uda. Mówię wam, nie uda się. Ponieważ bez instrukcji można tylko zepsuć. Czy to nie jest, czy to jest jakieś dziwne? Dzisiaj cokolwiek kupujesz, malutką chińszczyznę tam musi być, Unia to wymogła, instrukcja. Jakieś głupie jajeczko, jajeczko czekoladkowe, a w środku jakaś zabaweczka, zauważyliście? Mój brat ma malutkie dzieci i często im to kupuje. Tam jest instrukcja. Co z tym zrobić, czy to można zjeść, nie, plastiku nie wolno jeść, nie? Czekoladę trzeba jeść, plastik nie, plastik trzeba poskładać w taki sposób. Przy każdej głupocie, by nie popsuć. Stwórca Wszechświata mógłby doprowadzić do sytuacji, kiedy daje towar bezcenny, życie, bez instrukcji. Ja wiem, że wielu z nas tak żyje. I zginiesz bez dyscypliny. Nie tylko ty, ale zginą wszyscy ci, których Bóg tobie powierzył. Będą cierpieć z tego powodu, ponieważ nie stosujesz codziennie instrukcji, która jest załączona, została załączona przez Boga do twojego życia. Sprawa byłaby prosta i prawdopodobnie konferencja nie byłaby potrzebna, gdybyś niszczył tylko siebie samego. Wtedy byśmy powiedzieli, stary chłop, stary głupi, niech żyje jak chce. Ale nasze życie nie jest tylko naszym życiem. Jesteśmy połączeni, jesteśmy systemem naczyń połączonych. Jeżeli źle funkcjonujemy, źle funkcjonują wszyscy obok nas. Patrz przykład mojego ojca, mojego życia. Najprawdopodobniej patrz na swój przykład, swojego życia. Nie gardź tymi rzeczami. Tutaj znajdujemy wzór prawdziwej męskości. Przeczytam jeden fragment. Zapewne wiele razy już o nim czytałeś. Chciałbym, żeby tak było, żebyś mógł powiedzieć, tak, czytałem, znam ten fragment, marzę o tym, żebym cię tym nie zaskoczył, nie zabił, ale żeby cię to odnowiło, odświeżyło. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. List do Filipian, 2:5. Przyjmij ten wzorzec męskości. Przyjmij ten sposób bycia, życia. Możesz to nazywać tak jak ten stary przekład, już dzisiaj stary, usposobieniem. Bądź tak usposobionym człowiekiem. Z takim usposobionym mężczyzną, tak usposobionym, każdemu będzie lepiej w życiu. Sługa Boży, nie wiem, czy u was to uchodzi, mówić o takich ludziach jak John Maxwell, czy się go czytuje. To jest człowiek, autorytet w dziedzinie przywództwa. Uczy świeckich, mimo że był 20 lat pastorem. Nawet uczy całe rządy narodów. Jest zapraszany do tego, żeby tą kulturę przywództwa im przekazywać. Bardzo ciekawy człowiek. Mówi, wszystko podnosi się lub upada z powodu przywództwa. Mówi, każdy z nas jest przywódcą i definiuje przywództwo jako wpływ. W tym względzie, tak rozumiejąc przywództwo, jesteś przywódcą, bo masz wpływ. Nie jedni z nas na mniejszą ilość ludzi, ale zawsze na kogoś. Psychologia mówi, że taki bezpośredni, duży wpływ w przeciągu całego swojego średniego życia mamy na około 276 osób. Ja już gdzieś znalazłem tą cyfrę. Zdziwicie się, ale znalazłem tutaj. Czy ktoś by zgadł? Spróbował pomyśleć, gdzie taka cyfra mogłaby być? Uratowanych zostało 276 osób. Mogę się o jedną, dwóch osób pomodlić. Pastor szybko już znalazł, ale wiedziałem, że on wie. Dlatego go nie pytałem. Pamiętacie drogę apostoła Pawła do Rzymu? Nie dziwicie się, kiedy wam powiem, że uwielbiam tę historię, prawda? Jest na statku. Jak wiecie, apostoł Paweł jest wytrawnym żeglarzem. Ma specjalizację sternika, nawigatora. Większość swojego życia przeżył na morzu. Tym się przecież zajmował. O tym czytamy w Nowym Testamencie, prawda? W Ewangelii Judasza, tutaj pastor podpowiada. Nie trzeba się na wszystkim znać w życiu. I źle jest udawać, że się na wszystkim człowiek zna. Ale można w każdej sytuacji życia zachowywać się jak mężczyzna o Bożym sercu, jak dziecko Boże. W każdej sytuacji. Prawdziwie, uczciwie, szczerze, a przez to będą ratowani wokół nas ludzie. Jak wiecie, znajduje się na tym statku, nie zna się na żeglowaniu, na nawigacji, jest więźniem, eskortują go do Rzymu i dzieją się rzeczy straszne, bo naciera sztorm. Nie wiem, czy wiecie, czym jest sztorm. Nawet nazywają ten sztorm bardzo konkretnie. O ile pamiętam, nazwany jest Eurakylon. I mnie tego uczono, bowiem wiatry, tajfuny, cyklony mają swoją nazwę. Są w taki sposób definiowane. Zobaczcie, już w tamtych czasach taka była ich wiedza o żeglarstwie. Wiedzieli, żeby tamtędy nie płynąć, bo takie są ciśnienia, takie są prądy, takie są wiatry. Jednak płyną, tacy są żeglarze. Uda się. Na pewno się uda. I wiecie, jak jest. I chcę zwrócić waszą uwagę na tą historię. Jest w Dziejach Apostolskich. Facet nie ma wiedzy na ten temat, ale wie, co znaczy być dzieckiem Bożym. Bożym mężczyzną. I tak się zachowuje. Jest spokojny, jest opanowany, jest ufający Bogu, jest rozmodlony, jest usługującym tym ludziom, uspokajającym ich, wprowadzającym Boże objawienie, Boże Słowo do ich życia. Mającym przede wszystkim objawienie od Boga. Zauważyliście to w tym fragmencie? Mężczyzna, Boży mężczyzna ma codziennie od Boga objawienie. Ja nie mówię o jakimś charyzmatycznym rozpuszczaniu dzisiaj do was. Ja mówię o instrukcji. Otwiera i czyta, i Bóg do niego mówi. I traktuje to słowo jako słowo świeże, nie jako stare. Ciekawie, jakbyśmy porozmawiali z Żydami, pewnie nieraz to robiliście Hebrajczykami, jak im próbujemy mówić o Starym Testamencie, dla nich nic nie jest stare. To nasza jest taka klasyfikacja. Całe słowo przez Boga jest natchnione. I to robi, co może robić każdy z nas. Nie trzeba się na wszystkim znać i udawać, że się jest takim mądrym. Trzeba chodzić z Bogiem, mieć codziennie od Niego słowo świeże, którym możesz innych zainspirować. Bo jeśli czegoś nie masz, co im dasz? Stąd mówię o dyscyplinie, o tym, żeby codziennie rano jako mąż, ojciec siadać i móc przekazać jeden inspirujący werset swojej rodzinie. To jest duże wymaganie, bracia? Wiecie, ile to zajmuje czasu? Kiedy ja to zrozumiałem, ja już nie popuściłem. Codziennie rano odpalam komóreczkę, takim jestem nowoczesnym pastorem. Biorę Your Version, jest taka aplikacja, nawet po angielsku się nauczyłem ją wypowiadać, widzicie? Niezły akcent, prawda? Odpalam i czytam. Moja żona się krząta, a ja jej czytam jeden werset. Nie stwarzam żadnej niesamowicie religijnej, pobożnej atmosfery. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie, był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wielce go wywyższył, obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. 10 sekund. A potem podchodzę do mojej żony, przytulam ją, mówię: kocham Cię, kochanie. Modlę się, żeby to słowo pracowało w naszym życiu, działało w Twoim sercu, żeby Bóg Cię chronił wszędzie, gdzie będziesz. Jesteś najlepszą osobą, jaką Bóg mógł mi dać w życiu. Modlę się, żeby nasza miłość wzrastała, nasz szacunek, nasze wzajemne usługiwanie sobie. Niech Cię Pan prowadzi tego dnia. 5 sekund, 7. I idziemy do swoich obowiązków. Mężczyzno, Boży facecie, chłopie kochany, czy ja Cię wzywam do jakichś rzeczy, które są cudami ponad Twoją miarę? Ja Cię wzywam do intencjonalnego działania każdego dnia. I dlatego mężczyźni nie lubią tego. I mówię im o tym, o czym mówię wam dzisiaj. Wszystko wzrasta albo upada z powodu przywództwa. Mężczyźni zapomnieli o tym, o czym rozmawiamy. Zapomnieli o tym, że to oni mają inicjować. Że to oni są kapłanami w swoich domach. Że to oni są tymi, z których ust i serc ma wychodzić błogosławieństwo. Tą postawę nieraz widzą moje dzieci, kiedy to robię. Bo one przyjdą do kuchni, a ja czytam Boży fragment. I bez patosu, bez unoszenia się. Kurczę, mógłbyś w końcu przestać kroić ten chleb, stary, nie słyszysz, że czytam Boże Słowo? Człowieku, żadnego szacunku do Bożego Słowa. Byłem i w takich domach, gdzie się to tak odbywa. Mówię wam, te dzieci są wielkimi fanami Bożego Słowa. Najbardziej, czego nie cierpią w swoim życiu, to czasu przy Biblii ze swoimi rodzicami albo ze swoim ojcem. I widzą to, jak podchodzę do mamy. Przytulam ją i wypowiadam te 5 sekund modlitwy. Nie, ja tego nie robię w wyrachowany sposób. Ale one mnie w tym nie powstrzymują. One mi w tym nie przeszkadzają. I mogłem to wiele razy usłyszeć, że to były jedne z ważniejszych rzeczy, jakie im dałem. Bo jako ojciec i mąż nie możesz dać niczego więcej swoim dzieciom, jak to, by pokazać im prawdziwą miłość, poświęcenie, szacunek do swojej najważniejszej na tej ziemi kobiety w swoim życiu, żony. I ten wizerunek i ten model przeniosą na całe swoje życie. I to nie są słowa. Od niej się wiele rozpoczyna. Słowa też są ważne. Ale ta deklaracja musi być potem przeniesiona na całe życie. Tato, czemu ty myjesz te podłogi? Czemu ty te okna myjesz? Bo nie lubię, jak jest brudno. Nie dlatego, że tak lubię to robić. Tato, ale ty byłeś tam, tego, jeszcze ci się chce? Nie. Naprawdę mi się nie chce. Nawet nie macie pojęcia, jak bardzo mi się nie chce. Ale wasza mama za chwilę przyjdzie też z pracy. I nie chcę, żeby zobaczyła mnie leżącego na kanapie. Bo nie jest mniej zmęczona niż ja. Z miłości do niej to robię. A tak naprawdę? Z miłości do niego to robię. Bo nikt nie pokazał mi takiego poświęcenia jak on. O tym czytam w tym fragmencie. To nie jest żaden obraz Słabeusza. To nie jest żadnego wymuskanego synka obraz. To nie jest jakiegoś Słabeusza obraz. To nie jest jakiegoś stoika obraz. Taki mi przekazywano w dzieciństwie. Obraz Chrystusa, Syna Bożego, nie ma z tym nic wspólnego. To nie jest facet, którego włosy i broda są tak wymuskane, że aż obrzydliwe to jest. I go podejrzewamy o orientację. Nic z tego nie ma w biblijnej koncepcji Chrystusa. Ja myślę, że Bóg nawet zrobił coś bardzo, bardzo specjalnego, coś prowokacyjnego dla nas. I tak rozumiem ten fragment chociażby z Księgi Izajasza, że nie było w nim ani urody, ani postawy. Po to, żebyśmy nie mogli mówić dzisiaj, że On mógł tymi środkami przekazu manipulować. Bo za takimi ludźmi, którzy tak wyglądają, którzy mają taką postawę i aparycję, często idziemy. Oni już na wejściu wzbudzają pewien wow, zachwyt albo... Prawda? Ja mam takie osoby, jak wchodzi, to już po prostu jakaś woń się roztacza. Taki postawny tego, nie, włosy tutaj idzie. Po prostu lew, nie? Taki. Nie wiem, czy takich macie. Dla mnie obraz Jezusa to był zawsze taki obraz. Taki. I ta biała szata, która jest po prostu nieskazitelnie biała. I albo tak stoi, raczej się z tymi swoimi włosami, z tą brodą piękną, albo tak stoi. Taka pobożność była mi gdzieś tam po drodze pokazywana. Takie wizerunki widziałem. A potem widzę innego Jezusa. Potem widzę wzorzec, który mam naśladować. Nie chodzi tutaj o ubiór, fryzurę, muskulaturę. Chodzi o siłę charakteru, o siłę postawy. Wszystko podnosi się albo upada z powodu przywództwa na tej ziemi. Ten świat woła o przywódców, którzy będą zapatrzeni dalej niż czubek własnego nosa. Którzy będą gotowi za najwyższą wartość w swoim życiu uznać zaparcie się samego siebie i poświęcenie dla innych. Nie, nigdy nie było takiego deficytu, takiego przywództwa na tym świecie, jak jest dzisiaj. Politycy pokazują nam obrzydliwe życie. Nie możemy już słuchać żadnych obietnic. Już dawno żadnych ulotek nie bierzemy do swoich domów. Jedyne, co nam się chce, to biec do ubikacji, kiedy słyszymy wyborcze obietnice. Patrzymy na ich małżeństwa. Pamiętam, pierwszy raz byłem w Niemczech i okazało się, że przywódca jest trzeci raz w związku małżeńskim. Byłem w szoku. Byłem w szoku. Siedzę, bo tam był Geburtstag, Abrahama obchodzili 50 lat. Mówię sobie, ale staruchy, gdzie sam mam tyle lat, Boże, kiedy to się stało, nie? I opowiada mi ta rodzina, jedyna normalna rodzina o wszystkich tych ludziach. Było ich tam gdzieś tylu co nas tutaj, pozapraszanych do knajpy. To jest jej trzeci mąż, to jest jego trzecia żona. Ja tak siedzę. Tylko oni w pierwszym swoim małżeństwie. To jest walka do stoczenia, bracia. To jest walka do stoczenia. Tutaj jest potrzebna prawdziwa męskość. Czy jesteś za to gotów oddać życie? Tylko takie życie jest godne przeżycia. Jeśli to, po co żyjesz, nie jest warte tego, żebyś oddał za to swoje życie, to powiedz mi, po co żyjesz. Jeśli to, po co żyjesz, nie jest warte tego, żebyś oddał za to swoje życie, to powiedz mi, po co ty żyjesz. To nie jest prawdziwe życie. To nie jest głębokie życie. On mi pokazał, że to, dlaczego się żyje, warte jest tego, żeby oddać za to swoje życie. Czy tego chciał? Nie wiem, jaki obraz Chrystusa nosisz w swoim sercu. Niektórzy im mówili, tak, ale on był na to zaplanowany, zaprogramowany. On wiedział, że przyjdzie, był cały ten bagaż obietnic, przyszedł na tą ziemię i wiedział, że to się stanie. Więc często i gęsto to jest obraz Chrystusa, który stawał przed nimi. No to macie mnie, szlachtujcie, ćwiartujcie, rżnijcie, tnijcie, przybijajcie. Jestem gotowy. Na to zostałem ustanowiony. Nie. Kiedy czytam Biblię i pełne jej objawienie, nie widzę takiego Syna Bożego. W pełni mężczyzna, który podjął pewne decyzje. I podjął je też pod wpływem i taka była praca i impuls Bożego Słowa w jego życiu. tak rozpoznał Bożą wolę. No bo jak inaczej? Co wyssał ją z mlekiem swojej mamy? Dziesiąty rozdział listu do Hebrajczyków. Oto przychodzę, jak napisano o mnie w zwoju księgi. To był człowiek księgi. I tak rozbudzana jest Boża wola w naszym życiu. Jesteśmy ludźmi księgi. Apostoł Paweł powiedział, największą ambicją mojego życia było to, żeby zwiastować Chrystusa wszędzie tam, gdzie On nie był jeszcze zwiastowany. Aby się nie okazało, że łowię ryby w cudzym stawie. Parafrazuję. Skąd to wiedział? Czytamy. Bo jak napisano. Facet, który był, nie możemy tego zakwestionować, charyzmatykiem z krwi i kości. Dzięki niemu i dzięki temu, że był taki charyzmatyczny, jesteś zbawionym człowiekiem. Ponieważ któregoś dnia miał zupełnie inne plany, ale mu się coś facetowi, bo za dużo Coca-Coli, za dużo pizzy wypił i mu się coś przyśniło. Nie wiem, czy pamiętacie. Miał sen, to nie był pierwszy. Jakiś facet, nazwał go Macedończyk. Mówił, pomóż nam. Wymyśliłem tą historię, czy ona jest w Biblii? A, wiecie, kaznodzieja ubarwia, przepraszam. Zapytano pewnego pastora, czy można żyć bez kawy i bez Coca-Coli, znacie to? Taki mąż Boży, nie? Duże sukcesy. Mówi, pewnie, że można, ale po co? I miał słowo, był człowiekiem słowa, tak powstało jego powołanie. Zrozumiałem, że takie jest moje powołanie, bo napisano jest. Z jednej strony mamy człowieka, który jest charyzmatykiem, przyśnił mu się Macedończyk i poszedł do Macedonii. To jest Europa. Tak Boże Słowo dotarło do Europy, to znaczy dzięki temu jesteś tutaj, jesteś zbawionym człowiekiem. Ale jest jednak osadzonym mocno w Bożym Słowie i rozpoznaje powołanie swojego życia w taki sposób. Jak masz wiedzieć, jakim być facetem, mężem, ojcem, jeżeli zlekceważysz to objawienie? Tu jest Boży wzorzec. Na jedno słowo może zwrócę tutaj uwagę w tym tekście. Trochę się teraz popiszę przed wami znajomością egzegezy Nowego Testamentu. Można nagrywać. Uwielbiam to słowo. Tylko na jedno zwrócę waszą uwagę. W teologii, a to jest również moje wykształcenie, używamy takiego terminu kenoza. I na pewno pastor już o tym słyszał. I niektórzy z was. Ponieważ tutaj, w tym momencie, kiedy czytamy, że on, jesteśmy w liście do Filipian, wyparł się samego siebie. To jest kwintesencja. To znaczy, że miał prawo do wszystkiego. Był w rodzinach, które się kochały. Pamiętacie, miał takie domy, do których przychodził i widział tą miłość. No, wspomnę chociażby dom Łazarza, tak? To były takie powiązania, to była taka przyjaźń, że jak Łazarz umarł, choć mimo, że wskrzesić go miał za kilka dni, to i tak zapłakał. Prawda? To są silne emocje. Przyjaciel umarł. Był facet w sile wieku. Tak naprawdę dopiero rozpoczął swoją męską przygodę. Jak wiecie, inicjacja do męskości właśnie w tym momencie, 30-latka się rozpoczynała w Izraelu. Dlatego podejmuje najważniejsze decyzje, żeby się nie okazało, że młodzieniaszkowi coś odbiło, tak? Ale chodziło o to, żeby pokazać dorosły facet. Podejmuje bardzo ważne decyzje w swoim życiu. Ma prawo do wszystkiego. Ma prawo do tej samej miłości. Ma prawo do takiego samego życia. To nie jest ktoś, kto się niczego nie boi. To nie jest ibermensch, nadczłowiek, który właśnie w ten sposób mówi, krzyżujcie i szlachtujcie. Bo inaczej nie byłoby nigdy tej modlitwy w Biblii, do której ja też nas zachęcam. A modlitwa jest szczera do bólu. Ojcze mój, jeśli tylko możesz, wprowadź plan B, proszę cię. Oddal ten kielich ode mnie. Dziękuję. Tak, uwielbiam to. Zachęcam nas do takich modlitw. Ale niech się dzieje, Ojcze, Twoja wola, nie moja. I to jest męskość. Facet nie musi niczego udawać, nie wiadomo czego udowadniać. To jest również mężczyzna kruchy i wrażliwy, który się boi. W życiu jego jest wiele obaw, bo jest do stoczenia wiele walk. I mówi odważnie przed swoim Bogiem, bo nie musi grać nikogo, kim nie jest. Ojcze, ja się naprawdę boję. Bo odwaga jest właśnie tym. Ty się boisz, ale to, co należy zrobić, robisz. Bo wiesz, że możesz liczyć na pomoc Wszechmogącego. Amen. Przyjmij ten obraz męskości. I to słowo, którym zakończę, to wyparł się samego z siebie. To jest ekenosen. Ekenosen. Uczynił siebie pustym. Wiecie, jak wygląda nasze życie? Jak wiele jeszcze mogę? Jak daleko mogę tą strunę naciągnąć? Granice przekroczyć i mieć pewność, że Bóg jeszcze jest zadowolony z mojego życia. A tutaj jest inny obraz. Co jeszcze mogę z siebie oddać? Chociaż do wszystkiego mam niesamowite prawo, takie mam. Poświęcić, oddać, żeby przez to uszczęśliwić innych. To jest dla mnie model prawdziwej męskości. W to chcę wejść, iść, w tym chcę się rozwijać. Wierzę, że to jest powołanie każdego mężczyzny. Chodźcie, pomodlimy się. Boże, mamy Twoje słowo. Mamy wzór prawdziwej męskości, mężczyzny Chrystusa. I mamy mężczyzn z krwi, kości, ciała na tym miejscu. Każdy z nich toczy swoją bitwę. Zmaga się z wieloma rzeczami. Ma obawy, lęki. Boi. Twój syn. Mężczyzna. Niezwykły człowiek. Świat. Żony, dzieci, rodziny, ludzie. Desperacko pragnący takiego wzoru. Takiego mężczyzny. Nie egoisty. Egocentryka. Zapatrzonego w siebie. Robiącego wszystko w taki sposób, żeby mu było dobrze, bo mu się to należy. Panie, Tobie się wszystko należało. Wszystko było Twoje. Wszystko. I ze wszystkiego zrezygnowałeś, by nas uratować. Byśmy się stali szczęśliwymi ludźmi. Panie, czy pójdziemy w tym kierunku? Czy przyjmiemy ten wzór? Czy powiemy dzisiaj, chcemy być jak Twój syn? Duchu Święty, proszę Ciebie o to, mów do nas. Ty nas przekonuj, że to jest jedyny, właściwy, z nieba model dla każdego mężczyzny. Dziękuję Ci, że to, co stało się dla Twojego Syna, czeka i na nas. Tego wielce Go wywyższyłeś. Panie, taki mężczyzna będzie wywyższony. A wszyscy, na których ma wpływ, będą uratowani, tak jak ci ludzie ze statku z apostołem Pawłem. A chwała będzie oddana Tobie. Amen. Amen. Dziękuję za wspólny czas.